niekoniecznie dorosłe, dobre książki. Zaprasza Georgina Gryboś.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Ze mną już mój i Państwa dzisiejszy gość Rafał Księżyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Rafale, występuje Pan dzisiaj w roli redaktora inicjującego książkę Octavii E. Butler, Przypowieść o siewcy w przekładzie Jacka Hełminiaka, wydawnictwo WAB. Książka, która pojawiła się już na polskim rynku, ale 25 lat temu. Muszę o to zapytać, dlaczego powrót? Poza oczywiście czasem, w którym odbywa się, w którym dzieje się w ogóle historia, którą w Przypowieści o siewcy poznajemy, ale to na pewno pan nam jeszcze powie, ale czy był jakiś inny bodziec, który sprawił, że po tę książkę wydawnictwo po prostu sięgnęło?
Tych powodów to było wiele, ale tak w największym skrócie, no to przede wszystkim to jest waga autorki, pani Butler, która im więcej czasu upływa, tym rośnie i tym staje się bardziej istotną postacią. Ja myślę, że w Stanach Zjednoczonych to już jest w ogóle taka postać
ikoniczna, prawda?
Pomnikowa, tak, na którą kolejne pokolenia młodych autorek i autorów się powołują. Czas jest po jej stronie, chciałoby się powiedzieć niestety, bo tak. Jej wizje rozwoju cywilizacji były bardzo mroczne i ponure. Ta przypowieść o siewcy jest tego doskonałym przykładem, ale niezależnie od tego, jak bardzo intensywnie, w taki sposób bezkompromisowy Butler pokazywała kryzysy, do jakich prowadzi rozwój cywilizacji, to równocześnie wrzucając swoich bohaterów w najgorsze opresje, za każdym razem proponowała rozwiązania, jakieś ścieżki wyjścia. Myślę, że to jest takie najcenniejsze w jej literaturze i też bardzo aktualne. Druga rzecz to jest taka, że tak jak pani wspomniała, książka się jakiś czas temu w Polsce ukazała w pierwszym wydaniu i ona się ukazała w kolorowych okładkach z czarnoskórą damą wyposażoną w wielki miotacz, bo to chyba nawet pistolet czy automat, to za mało powiedziane. No taka chwytająca za serce fanów militarnej science fiction okładka. Nie do końca trafiona. Oczywiście super, że ktoś wtedy zwrócił uwagę na tę powieść i ją wydał, ale wydał ją w kręgu science fiction, a Octavia Butler, chociaż od science fiction zaczynała i nigdy się tego gatunku nie wyparła, to jest dzisiaj klasykiem literatury światowej, więc pokazujemy ją, niejako wyciągamy, jak to się mówi brzydko, ale obrazowo, z getta science fiction, pokazując ją jako wielką postać literatury. Zresztą autorka jeszcze za swego życia zawsze mówiła, że ona jak najbardziej cieszy się z tego, że jest zaliczana do literatury science fiction, chociażby dlatego, że aby w połowie minionego wieku, w drugiej połowie minionego wieku, czarnoskóra autorka mogła zacząć pisać i przedzierać się do masowej uwagi, to właśnie taki dziwny zakątek rynku książek jak science fiction był jedyną przestrzenią, w której ona mogła rozwinąć skrzydła, więc to do science fiction zawsze miała słabość. Niemniej, twierdząc, że jest autorką science fiction, twierdziła, że nie czuje się autorką gatunkową. To taki już niuans rynkowy, niemniej dla tego rynku książki w Stanach Zjednoczonych i pewnie ówcześnie, a pewnie i dzisiaj również dla polskiego rynku to ma znaczenie, że jest to fantastyka, ale nie uwikłana w gatunkowość.
To właśnie, a chciałabym poznać pana zdanie na ten temat. Czy pan by ją w ogóle wrzucał w jakąkolwiek szufladę? Poza oczywiście tą szufladę, która w tym momencie nam się przydaje, czyli klasyki literatury światowej.
Wie pani, to myślę, że ona to jest po prostu Octavia Butler, natomiast bardzo podoba mi się to jej podejście do science fiction, bo to jest gatunek cały czas, a powiedziałem gatunek, no powiedzmy jest to rodzaj literatury, cały czas na przykład w Polsce taki traktowany z pewnym po macoszemu. Ja bym powiedział tak, że owszem, jeśli się weźmie 30 premier takich opatrzonych pieczęcią science fiction, to 28 można sobie po przeczytaniu wyrzucić, ale z tych dwóch, które zostają, to jedna z tych powieści bije na głowę całą tak zwaną literaturę z wyższej półki, że zdarzają się tam naprawdę niesamowite klejnoty. Właśnie ta wolność tej formuły science fiction, tak, bardziej może fiction niż science, aczkolwiek fiction inna niż ta z takiej namaszczonej literatury, daje rzeczywiście niesamowite możliwości autorom. Kiedyś to trochę już wyszło z mody, niestety to chyba tak początek bieżącego wieku był taki termin bardzo, może modny to za wiele powiedziane, ale wzięty, literatura spekulatywna, tak? To tak, tak się mówiło na te, nazwijmy to w cudzysłowie, lepsze pozycje z kręgu science fiction, że właśnie ta spekulacja na temat tego, dokąd nas rzekomy rozwój cywilizacji prowadzi, i tu na to było to akcentowane, właśnie ta spekulatywność. Także tych, no użyjmy tego słowa, arcydzieł, które opatrzone są science fiction, bywa niewiele, ale te, które rzeczywiście mają taki swój ciężar gatunkowy, to po prostu moim zdaniem deklasują tą namaszczoną literaturę piękną. Tyle, że no po prostu to byśmy musieli o jakichś tam mechanizmach, tak, w przyzwyczajeniach mówić. Trzeba być po prostu otwartym i nie patrzeć na to, jak rynek formatuje, że są takie, a nie inne gatunki, tylko po prostu być odważnym i podchodzić do literatury. Tak jak już wspomniałem, dla Butler to było niesamowite wyzwanie, że właśnie ta, mówimy tutaj o momencie jej debiutu, czyli to lata 70. minionego wieku, ta działka literatury była tak właśnie niedookreślona, marginalizowana, niepoważna, że dla czarnoskórej dziewczyny z nizin to było jedyne pole, gdzie ona mogła wystartować. No i to całe życie podkreślała, chociaż równocześnie dzięki temu ona była pierwszą czarnoskórą autorką, która na przykład dostała w latach 90. taki grant geniusza Fundacji MacArthura. I to było zawsze podkreślane.
Zresztą oni pięknie napisali takie uzasadnienie wręczenia tej nagrody. Jakby jednym ze zdań to było jej wymyślone historie, przepraszam, bo tłumaczę na szybko, jej wymyślone historie to transcendentne baśnie, które mają bardzo dużo wspólnego zarówno z przyszłością, ale co ważniejsze, być może z teraźniejszością i przeszłością. Co chyba dość nieźle koresponduje z tym też, co dostajemy w przypowieści Osiewcy, prawda?
Tak. No ta powieść jest w ogóle niesamowita. To nie dalej jak 2 tygodnie temu, to jeszcze sobie można znaleźć w sieci, magazyn Rolling Stone opublikował taki duży materiał, który miał nagłówek w rodzaju: Octavia Butler jest prorokinią.
Och, tak, dokładnie.
I chodziło o te pożary, które pustoszą Kalifornię. Między innymi spłonęła ponoć doszczętu miejscowość, w której ona się urodziła i wychowała, Pasadena. A przypowieść Osiewcy to jest historia, którą, tak tutaj nawiązując do terminów trendowych, należy do gatunku post-apo. Tak. I ta apokalipsa, którą tam, czy ten pejzaż po apokalipsie, który tam roztacza Butler, wynika właśnie z katastrofy klimatycznej, a tak biorąc rzecz szerzej, z podkreślany jest tam fakt, że jest to wynik po prostu chorej cywilizacji naszej, która pędzi na oślep, bacząc tylko na zwielokrotnianie zysków i prowadzi do takich, a nie innych skutków. Jest tam też ciekawy aspekt w tej powieści, którą autorka, pisząc w początku lat 90. umiejscowiła w roku 2024, że w Ameryce dochodzi do władzy prezydent, który obiecał, że Ameryka znowu będzie wielka. Tak. W związku z tym odcięta jest praktycznie całkowicie jakaś taka szeroko pojęta osłona socjalna ze strony państwa. Tam praktycznie wali się służba zdrowia, wali się policja.
Wszystko się wali.
Władze de facto przejmują bandy chrześcijańskich fundamentalistów. Jeszcze jest drugi tom tej opowieści, przypowieści tak. o talentach, który wydamy jesienią i tam ci fundamentaliści bardziej dochodzą do głosu, organizują takie obozy wychowawcze dla tych wszystkich niedowiarków, więc byleby znowu proza, czy też rzeczywistość nie doścignęła wizji z prozy Butler, bo wcale bym się nie zdziwił niestety.
No to jest, to tak naprawdę, o czym pani już zaczęła mówić, jest wyjątkowo niepokojące. Ale chciałabym na chwilę, żebyśmy się zatrzymali na wątku apokalipsy i wątku post-apo, dlatego że dla mnie tu jest podwójna apokalipsa. Nie wiem, czy pan miał być może też taką podskórne jakieś wrażenie, bo na apokalipsę czeka nasza bohaterka i ona się niejako wydarza, ale jesteśmy też w świecie post-apo, bo tak go chcemy nazywać. Dla mnie to intensyfikuje w ogóle doznania takiego skrajnego niepokoju i na poziomie jednostki, i na poziomie tego świata, do którego oczywiście nie chcemy dotrzeć.
Tak. Znaczy, dla mnie jest tam siłą wielką tej powieści, co zresztą jako nakłada się wydźwięk samej prozy na postać, która jest w jej centrum, Loren, ta nastoletnia bohaterka, jest hiperempatką i po prostu czuje więcej niż inni, czuje każdy ból, każde zagrożenie, jakie pojawia się wokół jej społeczności w sposób zwielokrotniony, co zamiast ją kompletnie złamać, niejako przeważa na tą stronę, że ona zaczyna szukać wyjścia z tej sytuacji. Niemniej i tutaj Butler jest jakby mistrzynią w takim właśnie empatycznym opisywaniu opresji, zagrożeń. To jest, myślę, ta wartość, którą ona wniosła do literatury jako czarnoskóra dziewczyna z nizin społecznych. Jej matka była po prostu sprzątaczką. Ojciec wcześnie zmarł i ona żyła po prostu w takich drastycznych kompletnie warunkach. Do takiej legendy przeszła taka opowieść, bo ona się imała takich doraźnych, niskopłatnych prac, nastawiając się całkowicie na pisanie i taka jest, no może legenda to niewłaściwe słowo, bo to jest zapewne fakt, niemniej ta opowieść tak już obrosła takim nimbem legendy, że ona, kiedy musiała o 6 rano wyjechać do pracy, to miała budzik nastawiony na 2 w nocy, żeby jeszcze 2 godziny popisać, więc no i ten cały czas, mimo że to są opowieści bardzo niekiedy właśnie wybiegające w dziedzinę fantazji, to ten taki aspekt tego życia amerykańskich klas niższych, tych ludzi z marginesu, cały czas tam się odzywa. No chociażby to, co mówiliśmy przed chwilą o tej przypadłości Loren, która jest tą hiperempatką. Jest to w powieści tak wytłumaczone, że jej matka, tej powieściowej Loren, kiedy była w ciąży, zażywała narkotyki i taki rodzaj zaburzenia był wynikiem właśnie tego faktu. Tak więc są to wszystko takie, jest wyciągnięty z tych różnych dotkliwych, opresyjnych zdarzeń, jakie miały miejsce w rzeczywistości.
Powiedział pan na początku naszej rozmowy, że Butler zdaje się dawać pewne rozwiązania, nawet jeśli wszystko naokoło się rozsypuje. Ja się zastanawiam, czy pan odnajduje nadzieję w... nie chcę spoilować, że tak powiem, nie chcę tutaj rzucać spoilerów finału tej powieści, jeśli państwo jej nie znacie, ale czy pan odnalazł nadzieję w tym obrazie, który...
Tak. Ja myślę, że to jest właśnie cała taka maestra tej prozy, że to, o czym mówimy, że tam jest jakby bardzo plastycznie, sugestywnie opisana ta opresja, że jesteśmy wrzuceni w centrum tych zdarzeń, i równocześnie w tych strasznych okolicznościach nie gaśnie ta jakaś siła ducha, siła charakteru bohaterki i jej próba rozwiązania sytuacji. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, bo to możemy chyba zdradzić, że bohaterka znajduje takie wyjście dla swojej społeczności, że po prostu trzeba opuścić planetę i znaleźć sobie nową przestrzeń dla ludzkości w kosmosie.
Ale dla społeczności nie tej, w której wyrosła, bo to
tak,
są takie trochę...
zniszczone.
Dokładnie. Dwie części książki. Najpierw poznajemy świat, w którym jesteśmy, później trochę wyruszamy w powieść drogi, no, która nas niepokojąco prowadzi przez
Niemniej
świat.
Ta droga ma wieść w kosmos i tam jest przyszłość dla ludzkości. I to by się wydawało no, taką fantazją dość, można powiedzieć, wątłą. Niemniej to jest taki trop, który wprowadza sztukę Butler w szerszy kontekst, który doczekał się takiego terminu jak afrofuturyzm.
Tak.
To jest jakby oddzielny, odrębny temat, ale to na przykład można sobie tą wizję właśnie tej nastoletniej Lauren, która widzi przyszłość dla swojej społeczności w kosmosie, odnieść do takiego wątku związanego z czarną muzyką z lat 50., kiedy to na scenie jazzowej pojawił się taki ekscentryczny bandleader Sun Ra, który oczywiście pewna analogia ewidentnie po latach też został odkryty jako jeden z największych wizjonerów nie tylko nawet jazzu, ale też muzyki XX wieku i jego za życia oczywiście był najczęściej wyśmiewany, wykpiwany. Podobnie jak matka Octavii Butler, która idąc sprzątać do bogatych domów musiała wchodzić kuchennymi drzwiami, on też jako wirtuos, kiedy miał koncert w bogatym hotelu, to nie mógł wejść normalnie, tylko musiał wchodzić przez kuchnię. No więc to są takie uwarunkowania i on jakby też stworzył taką wizję, że w ogóle jesteśmy istotami z kosmosu, że on się urodził na Saturnie i dziś, tak żeby przeskoczyć, no, uchodzi on za wynalazcę tego wielkiego kulturowego nurtu nazywanego afrofuturyzmem, który już jakby osiągnął salony i wysokiej kultury i popkultury.
No
i
mamy czarną panterę siłą. Chociażby, chyba nie musimy
no,
jakoś bardzo
tak,
daleko.
To było takie jak najbardziej hollywoodzkie jakby zmonetyzowanie tej idei. No i to jest oczywiście idea, niemniej jakby nie liczy oczywiście cel, ile sama droga, a te różne sposoby, które są na tej drodze podejmowane, no, tworzą żywą kulturę, która już tu i teraz w tym procesie stanowi pewną niezwykłą wartość. Jeszcze a propos tego wyjścia w kosmos, o którym tutaj mówiłem, to tutaj akurat w innej powieści jest taki cykl Xenogenesis Butler. Mamy taki wątek.
80-tych lat.
Ludzkości po takiej już apokalipsie naprawdę błyskawicznej, bo tam jest Ziemia po prostu ma miejsce wojna atomowa, tak, i tam cywilizacja zostaje zmieciona. Jest grupa ocalałych ludzi, którzy akurat byli w rakiecie, która gdzieś tam wędrowała po kosmosie i ratunek dla tej resztki ludzkości jest taki, że po prostu spotykają ich obcy, którzy proponują jakąś fuzję genetyczną, tak, że geny, ludzkość przetrwa pod warunkiem, że wymieni się swoimi genami z tymi obcymi i powstaje nowy gatunek, przy czym podczas tej operacji zostanie wyeliminowany taki, może tutaj nieprecyzyjnie się wyrażę, nie pamiętam tego dokładnie, część genotypu, która odpowiada za hierarchiczne myślenie w ludzkości, czyli generalnie to, co Butler wskazywała za taką największą naszą wskazę, która wiedzie do najgorszych zjawisk takich cywilizacyjnych.
No, czyli jeśli hierarchia, to niewolnictwo, bo tutaj to jest też wątek, który przecież jest...
I niewolnictwo, i patriarchat, i taka drabinka klasowa, majątkowa, Warszawa to wszystko w jej
prozie. No i też korporacyjne tematy,
tak,
które...
Tak, ale to tutaj tak może na marginesie o tym właśnie tej takiej fuzji gatunków, ale to jest też mega ważny wątek, w którym, którego Butler była, można powiedzieć, pionierką i który tą jej prozę pozycjonuje nie tylko jako aktualną dzisiaj, ale też aktualną jutro i pojutrze i po pojutrze, bo to jest takie nawiązanie, można by powiedzieć, do takich różnych radykalnych nurtów ekologicznych, które kwestionują centralną pozycję człowieka na Ziemi. Jesteśmy po prostu jednym z gatunków. Proza Butler pełna jest takiego przekraczania granic człowieczeństwa, kiedy człowiek miesza się z innymi gatunkami, ci obcy z kosmosu, tak, którzy tu się pojawiają. Z jednej strony można ich widzieć jako taką metaforę tej obcości osób wykluczonych w realnym społeczeństwie, chociażby tych biednych i czarnych, z których Butler wyrastała, ale z drugiej strony jest to też taka wizja, no właśnie tu dochodzimy do tych, wracamy do tych rozwiązań, jakie są rozwiązania wobec tych strasznych opresji, że może właśnie zejście z tej centralnej pozycji człowieka, otwartość na fuzję z innymi gatunkami. Jedną z takich haseł takiej, śmiało można powiedzieć, religii, którą bohaterka przypowieści o Siewcy, czyli ta nastoletnia Loren, zaczyna tworzyć, tak, żeby jakoś w tym świecie pełnym opresji się odnaleźć, jest takie hasło, że trzeba stawiać na różnorodność. I tak sprowadzając to do meritum, ta proza Butler z jednej strony właśnie zwraca się przeciwko wszelkim hierarchiom, w zamian pokazując, że szanse na przetrwanie są w różnorodności. To są oczywiście takie hasła, natomiast tysiące stron barwnej, czasami dziwacznej, czasami tajemniczej, ale takiej kompletnie odświeżającej prozy Butler temu właśnie poświęciła i to w różnych zagadnieniach jest to prezentowane. Pamiętam na przykład takie opowiadanie, które na mnie zrobiło wrażenie. Kontakt z obcymi, czyli taki, można powiedzieć, topos science fiction, polega on na tym, że bohaterka niejako jest pożerana i trawiona przez obcego, co jakby nie zagraża jej życiu, ale z formą porozumienia. Tak? Mm-hmm. I tu znowu mamy jakieś takie radykalne przekroczenie granic, wyjście z tego naszego wyobrażenia o człowieku, zupełnie inne spojrzenie na kontakt, który jest tutaj taki jak najbardziej przeżarty śliną i sokami trawiennymi. Coś, co z jednej strony wydaje się kompletnie opresyjne też i odstręczające, a z drugiej strony też pokazuje gdzieś jakąś ścieżkę porozumienia. No Butler była pełna takich radykalnych pomysłów.
No niby radykalnych, mówi pan o bardzo intensywnym obrazie, a ja na przykład dużo subtelności widziałam, czy gdzieś tam wyczytałam w przypowieści o Siewcy z kolei. Nie mogąc się odbić do tekstów, o których pan mówi, to mnie się od razu rodzą w głowie drzewa, którymi gdzieś tam dla mnie jest usłana na przykład ta opowieść, czyli drzewa i woda. To są dla mnie z kolei hasła tego, co mnie prowadziło przez tę książkę.
Tak, no to jest pełen wachlarz. Od takich subtelności po takie jakieś wybory, które się mogą wydać odstręczające, prawda?
No ale też taki jest ten świat. On tak nie jest przychylny, więc i decyzje, które podejmujemy, są odstręczające, a w ogóle cała koncepcja zmiany religii, zmiany, przemiany, jakkolwiek byśmy nie podążali czy czytali po swojemu, no jest jakoś związana przecież z reakcją czy niezgodą na to, co się dzieje. No trochę odbudowywanie, prawda? Niekoniecznie tak, też między gwiazdami.
Dokładnie. No to jest wiele, wiele twarzy i wiele odcieni ma proza Butler, także ja myślę, że ta przypowieść o Siewcy to jest taka doskonała pozycja na początek, żeby w ten jej świat wejść, bo ona ma linearną strukturę, jest jakby tak, nie ma tam aż takiego nadmiaru jakichś fantastycznych pomysłów dotyczących kontaktu z obcymi cywilizacjami, ale te wszystkie walory autorki jak najbardziej są tam czytelne. Myślę, że to na przyszły rok planujemy zbiór jej opowiadań, gdzie takie właśnie te pomysły już bardzo radykalne, ale z dzisiejszego punktu widzenia bardzo prorocze, wizjonerskie są zebrane. No mam nadzieję, że to jest jakby początek takiego zapoznania się z twórczością tej autorki.
Ja też mam nadzieję, bo ja wpadłam po prostu...
niesamowita postać.
No, ja wpadłam po uszy, dlatego też tak bardzo chciałam o tej książce porozmawiać. Jakoś z takiego niepokoju, że jakby potrzebujemy, bo ona jest tak wielowątkowa i bez względu na to mam wrażenie, jak my ją potraktujemy. Czy będziemy faktycznie mościć się w 2024 roku aż do 2027, kiedy ta opowieść nas prowadzi. Czy będziemy chcieli więcej? Czy będziemy analizować na przykład nasz stosunek do religii? Czy do zmian w religii? No bo przecież to też obserwujemy. To też nie jest ani żadne nowum, ale to też jest rzecz, którą dyskutujemy. Jaka jest rola? Jaka jest rola nowej religii? Nowego mitu przecież, który jest nam rzekomo potrzebny w XXI wieku. Więc tutaj tych linek jest no niesamowita liczba w ogóle jak na taką objętościową książkę, żeby za nie pociągać. Tak mi się
tak,
wydaje.
Tak, no, przy tym jest to taka, można powiedzieć, no tak jak pani wspomniała, proza drogi też, tak? Czyli
ale też survival. No,
do czytania, tak.
Tak, tak, to prawda. No ale niepokojące, mocne. Przecież są sceny, które są prowokujące zamknięcie raczej powieści, bo to chyba też warto powiedzieć, że ona nie jest gładka. Jakby i ataki, i gwałty, i narkomania, i piromania. Jakby jest szereg rzeczy, które są tak skrajne, że my je odrzucamy przecież też na poziomie bycia czytelnikiem, nawet pod przyjemnym kocem w domu, prawda?
Tak, a przy tym każdy z tych rozdziałów, gdzie te kolejne odsłony opresji się pojawiają i są sugestywnie opisane, jest obdarzony mottem z notatnika tej Loren, tak, gdzie ona wykłada zasady tej swojej nowej religii właśnie o różnorodności, zmianie. Więc cały czas jednak jest kontrast, tak, pomiędzy tą brutalnością a tym czymś innym.
A proszę mi powiedzieć, trochę jest tak, że ta książka mogłaby być traktowana jako young adult i może właśnie w odbiciu do tego, czym jest bardzo często zalewany rynek, z czym dyskutujemy, bo ja mam wrażenie, że dla 16-17-latki na przykład w takim mocno formacyjnym okresie trudnym tak silna bohaterka z kompletnie innym narzutem, ale też wobec takiego lęku, który bardzo często mówi się, że jest tożsamy z tym pokoleniem, które właśnie teraz wchodzi w ten decydujący czy moment, czy dorosłość. No, wydaje mi się bardzo atrakcyjnym pomysłem, żeby taką książkę podsunąć.
Jak najbardziej. To ja się z panią zgadzam. Zresztą no, myślę, że każda jakaś taka, użyjmy tu tego określenia, wielka literatura jest dla wszystkich. W każdej grupie wiekowej. Teraz dostaliśmy do wydawnictwa propozycję wydania biografii Octavii Butler. Ona, nie wiem, czy już się ukazała w tych dniach na świecie, czy się dopiero ukaże na przestrzeni roku. No niestety wydać tego nie wydamy, bo cały czas jeszcze zainteresowanie autorką nie jest tak duże, żeby po prostu
proszę mnie nie zasmucać.
No obawiam się, że nic z tego nie wyjdzie. Niemniej zacząłem sobie tę biografię czytać. Nie posunąłem się daleko, ale niejako w odpowiedzi na ten wątek, który pani poruszyła, to od razu przypomniał mi się już wstęp z tej książki, bo pani autorka, nazwiska w tej chwili nie pomnę, ta biografka we wstępie dzieli się taką, można powiedzieć, epifanią swoją prywatną. Była czarnoskórą nastolatką mieszkającą z samotną matką i uciekała od świata w książki, czyli trochę tak jak Octavia Butler. I w pewnym momencie gdzieś w jakiejś bibliotece znalazła taką właśnie książkę Octavii Butler, przypowieść o siewcy, i opisuje ten moment spotkania z Butler jako taki kompletnie formatywny, bo czytając tę książkę, czytała o czarnoskórej nastolatce, która nagle ujawniła jakieś siły sprawcze, wzięła sprawy w swoje ręce, stała się jakby odpowiedzialna nie tylko za swoje życie, ale też z takim poczuciem sprawczości w imieniu. Tak, dokładnie. I że to był dla niej taki przełom, no, w takie spotkanie z taką silną bohaterką, a później zainteresowała się autorką i zobaczyła, że to był podobny jakby ruch w jej życiu, tak? Że od tej biednej dziewczyny, która ponoć jako ta córka ubogiej sprzątaczki była taką osobą kompletnie wycofaną, nieśmiałą, jeszcze się okazało, że ma dysleksję, więc w szkole też jej nie szło i zanurzyła się w ten świat początkowo takiej kiczowatej prozy fantazy, by nagle z tego właśnie wyjść na osobę, która taką właśnie moc sprawczą w sobie odnalazła. Więc myślę, że tutaj bez względu na kolor skóry, czy też jakąś taką pozycję społeczno-majątkową, ten aspekt takiego właśnie odnalezienia w sobie siły sprawczej, kreatywności jest uniwersalny i właśnie w takim formatywnym wieku szczególnie to może dać o sobie znać. Mm-hmm.
Tak sobie jeszcze myślę, bo patrzę tutaj na końcówkę tekstu Macieja Bachorskiego dla Booklips, który mówi o wspólnocie. Kończę taki swój tekst o tej książce, kończę zdaniem, że potrafi ona poruszyć najwrażliwsze struny ludzkiej duszy. Przypomina nam bowiem o uniwersalnej prawdzie, o której tak często zapominamy, że choć jesteśmy zupełnie różni, to jedynie działając wspólnie możemy naprawdę zmienić świat. Tu faktycznie ta wspólnota i to na przeróżnych poziomach działa od początku książki. Ja jestem nieufna wobec tworzenia wspólnot, ale faktycznie jest tak, że to jest takie drobne przypomnienie, że no, bez kupy siły nie będzie, że tak powiem. Mm-hmm. Bez wszystkich
bardziej
razem.
W takiej opresji już bardzo konkretnej, tak? Że to trzeba zorganizować jakąś ochronę, tak? Wodę, ugasić pożar i tak dalej, więc być może to właśnie ten taki sposób opowiadania Butler, która piętrzy te opresje, by wydobywać. Tak. Im większe opresje, tym bardziej jest szansa dogrzebać się do jakichś takich sił i zachowań, które potrafią zaoferować przetrwanie.
To prawda. Ten survival jest tutaj wpisany. Tak. Broń, handel, radzenie sobie na ulicy. Czasami się uśmiechałam pod nosem, że to jest trochę taki poradnik przetrwania.
Tak,
jeżeli wszystko tąpnie, to zastanów się, jakie jedzenie jest ci potrzebne, na co uważać, jakie miejsca wybierać na nocleg, jakie grupy mogą ci zagrażać, co może zwiastować niebezpieczeństwo, prawda?
Tak. I przy czym ciekawe jest to, że bo to, co mówimy o tym survivalu, to mógłby teraz ktoś wzruszyć ramionami, że no to w wielu jest książkach, ale u Butler przy całej tej takiej prozie survivalu, tak to nazwijmy, tak, brutalnej, nigdy nie brakuje tego, nazwijmy to, wymiaru duchowego, takiego subtelnego, jakiegoś takiego humanistycznego, chciałoby się powiedzieć, aczkolwiek pamiętajmy, chociażby podchwytując to, co pani powiedziała o tej wspólnocie przed chwilą, że ta szeroko pojęta wspólnota w przypadku Butler dotyczy również wspólnoty międzygatunkowej, międzyrasowej i ona nabiera takiego, tak jak wspomnieliśmy w innych powieściach, rozmachu kosmicznego.
Mm-hmm. Tutaj się uśmiecham do Gai Grzegorzewskiej i do Selkis, jeśli chodzi o kontakty międzygatunkowe. Mam ogromną słabość do tej książki, która mi też zginęła gdzieś w przestrzeni, więc podsuwam państwu, jeśli macie ochotę na relacje międzygatunkowe, gdzie ludzie niekoniecznie są fajni, a w dodatku są dominantą w kosmosie. No dobrze, proszę państwa, mamy dystopię, mamy wymiar duchowy, tak jak pan powiedział, mamy... Ja uważam, że to jest spektakularna proza. Na mnóstwie poziomów. To jest absolutnie moje zdanie. Ja wpadłam po uszy, dlatego tak łapczywie spijałam słowa obietnic w związku z wydawaniem kolejnych pozycji. Chociaż pewnie nie wytrzymam i po prostu ściągnę sobie w języku angielskim. Natomiast państwu polecam, żeby się zmierzyć z tym. Trochę sobie przeanalizować to co się dzieje w tych wielu kontekstach. W świecie, który nie jest sprzyjający. No i też takie mam zawołanie, żeby może przyglądnąć się temu, co dzieje się z wodą bardzo realnie i odbić do tego, co dzieje się w prozie Butler, ale może też sięgnąć na przykład do Ćwirowidła Damiana Kowala, żeby pozostać w polskim poletku, gdzie ceny wody rosną niebywale. Myślę, że trochę takich kontekstów moglibyśmy tutaj połapać, prawda?
Tak, to niestety chciałoby się dodać.
No właśnie, z taką smutną konstatacją. To co, panie Rafale, po prostu namawiamy do czytania.
Jak najbardziej, Octavio Butler państwa nie zawiedzie.
Proszę państwa, moim i państwa gościem był Rafał Księżyk. No mam nadzieję, że nie ostatnie nasze spotkanie przy Butler i być może nie tylko. Bardzo panu dziękuję za opowieść.
Bardzo się też cieszę na pani słowa, bo ja też jestem ogromnym fanem Butler. Dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.